Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Gilem z Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozmawiamy o echach i konsekwencjach, ale także o przyczynach tych ostatnich wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczących Polski, naszego rzekomego współudziału czy współudziału odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej, ale bardziej właśnie w tej szerszej perspektywie. Głównie skupiliśmy się w pierwszej części naszej rozmowy na temat tych wzajemnych relacji i słów, które padały pod adresem Polski, ale tak się zastanawiam, czy to, co się dzieje obecnie w tej sprawie, to jest bardziej właśnie jakaś tam gra Putina w relacjach Polska-Rosja, czy jednak należy na to patrzeć szerzej, jako relacje Rosji z całym Zachodem, czy z Europą?
To nawet nie jest problem relacji Rosji z całym Zachodem, ale problem tego, że ten człowiek jakby usuwa, mówię oczywiście o prezydencie Federacji Rosyjskiej, usuwa problemy. Usuwa problemy i czy przynajmniej stara się te problemy usunąć. No w tym momencie jednak Polska jest szalenie atrakcyjnym miejscem dla życia, dla ludzi ze wschodu. Ta migracja z Ukrainy, z Białorusi, z Mołdawii do Rosji, ona była, jest i będzie, ale ten kierunek zachodni jest szalenie atrakcyjny. No po co przywódcy państwa, w którym nie ma obywateli, czy ci obywatele jakby nie są perspektywiczni? To jest gra i na rynek wewnętrzny, i właśnie w ramach polityki zagranicznej, ale też gra globalna, gdzie prezydent Federacji Rosyjskiej usiłuje stworzyć wokół siebie blok podobnie zaangażowanych ludzi, dlatego że są takie środowiska na świecie, którym Polska też nie bardzo pasuje i chciałyby czy ją wykorzystać, czy w jakiś sposób za pomocą tej polityki historycznej. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dlaczego tak istotne jest to, żeby stworzyć z nas państwo odpowiedzialne za wojnę i za Holokaust? Zwróćmy uwagę na to, co się działo z Węgrami po I wojnie światowej. Akurat oni mają swoją traumę, będą w tym roku obchodzili stulecie układu w Trianon, kiedy 2/3 terytorium Królestwa Węgier zostało im odebrane i Węgry stały się państwem zupełnie peryferyjnym. No dopiero Viktor Orban w jakiś tam sposób odbił i troszeczkę tę rolę wzmocnił. Ale to jest ta sama sytuacja. Stanie się dzisiaj sprawcą Holokaustu i odpowiedzialnym za wojnę, to nie jest abstrakcja. To są konkretne sytuacje polityczne, gospodarcze i jakby perspektywiczne. I to tutaj Władimir Putin gra na to i chce osiągnąć takie, a nie inne rezultaty, dlatego że to się będzie wiązało z naszą bezpośrednią przyszłością i to, że akurat jedzie do Izraela i widać ten sojusz rosyjsko-żydowski, ewidentny sojusz rosyjsko-żydowski i to, że jednak jest współgranie w niektórych zakresach z częścią tego establishmentu żydowskiego, nie tylko w Izraelu, ale także w innych częściach świata, no to widać, o co chodzi. No chodzi o to, żeby Polskę obciążyć maksymalnie, a później jakby osiągnąć z tego pewne bardzo wymierne korzyści.
No dobrze, no mleko się wylało. Próbujemy to wszystko jakoś tam powycierać. Mówię o tych reakcjach politycznych. Dziś, jak też pan profesor mówi, że ważniejsze jest pytanie, jak rozumiem, co zrobić, żeby w tej jakby długofalowej perspektywie przeciwstawiać się z jednej strony takiej retoryce Władimira Putina, ale w ogóle szerzej całej machinie rosyjskiej dezinformacji czy propagandy.
A to nie jest tylko rosyjska dezinformacja czy propaganda. To jest propaganda, która jest wykorzystywana politycznie. Akurat Rosjanie tutaj od 300 lat świetnie sobie radzą na Zachodzie. I mówię, zdziwieni bylibyśmy, jak wielu ludzi na Zachodzie podziela rosyjski punkt widzenia w sprawie polskiej, czy w stosunku do Polski, w ogóle do Europy Środkowo-Wschodniej jako takiej. To jest bardzo pragmatyczna polityka i teraz trzeba się po prostu temu przeciwstawić i budować własną narrację, ale to jest trudne, dlatego że
Jak mamy całą tą machinę propagandową, słynną farmę troli z Petersburga, na którą jak się okazuje ciężkie miliardy Rosjanie, rosyjska władza przeznacza, a z drugiej strony mamy niewielkie w stosunku do tego budżety tej agendy europejskiej, jakby, które mają konfrontować, mają być jakąś przeciwwagą dla tej rosyjskiej dezinformacji.
No ale zobaczmy na państwa bałtyckie. One sobie, no ich sytuacja jest o wiele gorsza, ale sobie radzą z tym. Jakoś tam próbują i przecież mieliśmy te konflikty chociażby no, łotewsko-rosyjski czy estońsko-rosyjski, może mniej litewsko-rosyjski. I oni jednak sobie z tym radzą, ale dlaczego? Bo są konsekwentni, bo wiedzą, o co chodzi, bo rozumieją zagrożenia i potrafią sobie z tym radzić. My musimy złamać schematy. Musimy jakby mieć świadomość, o co w tym wszystkim chodzi i próbować po kolei, nie sypnąć znowu jakieś, tworzyć fundacje, gdzie setki milionów złotych są marnowane nie wiadomo na co, tylko budować to wszystko w oparciu o potencjał. Potencjał jest mimo wszystko jeszcze ogromny i warto się na tym skoncentrować, ale taka prosta rzecz. Dzisiaj najistotniejszą sprawą w tej polityce pamięci jest syndrom ofiary. Jest właśnie ta ofiara. No i tutaj niestety, ale mamy tą świadomość strat, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej. Mamy takie wydarzenia symboliczne, na przykład jak rzeź wołyńska. No ale z przyczyn politycznych tego nie wykorzystujemy. To jest coś, co mogło być to straszne wydarzenie, gdzie kilkadziesiąt tysięcy Polaków poniosło śmierć w potwornych wręcz warunkach i w potworny sposób. No niestety, no prawda jest taka, że należałoby to w jakiś sposób po pierwsze doprowadzić do stanu sensownego, czyli tych ludzi pogrzebać, pochować i oddać im należną cześć i pamięć, a po drugie jednak poinformować świat o tym, że coś takiego istniało. Ale no jest polityka i koniec, nic nie zrobimy tutaj.
Mówi pan profesor o Polskiej Fundacji Narodowej, wspominając,
ja nie chciałem tutaj.
Tak,
ale
pojawia się on też w kontekście, zdaje się, Władysław Kosiniak-Kamysz taki pomysł rzucił kilka dni temu, że to właśnie ta fundacja powinna na przykład wykupić strony, całe strony w rosyjskich mediach, reklamy właśnie z oświadczeniem premiera, publikować to oświadczenie, próbować tłumaczyć czy wpłynąć na opinię publiczną w Rosji, żeby coś w tej sprawie się działo.
Wiem, co pan prezes Kosiniak-Kamysz, czy on ma tą świadomość, ale to nie tak, że on sobie wykupi gdzieś tam w mediach rosyjskich, bo to są media rosyjskie i on tego nie wykupi w mediach rosyjskich. Ale mamy przykład Biosatu, który jest od kilkunastu lat przecież sponsorowany przez państwo, otrzymywany przez państwo polskie.
No, ale jego, wiemy też, pamiętamy też gigantyczne problemy i
jego oddziaływanie jest żadne, jest zerowe tak naprawdę. To nie w ten sposób.
Na samej Białorusi jednak ktoś tam ogląda.
No tak, ale to mówimy tutaj o sytuacji udziały. Tam jakieś tam zero coś tam procenta, więc powiedzmy sobie, no tak, ogląda. W stosunku do tych pieniędzy, które zostały wydane, to można to chyba było zrobić troszeczkę inaczej. Poza tym jest to zawsze taki problem. Mimo wszystko w stosunku polsko-białoruskich trzeba być chyba bardziej uważnym. Tu nie chodzi o to, żeby coś raz stworzyć, ale to musi być ciągle taka płynąca z Polski, takie powiedziałbym tutaj promieniowanie, prawda? Jakieś impulsy, a nawet nie tyle impulsy, bo impulsy to jest taka akcyjność, ale po prostu stałe jakby takie promieniowanie, które wychodzi od nas z jakimś tam przekazem, nie z jakimś tam, z konkretnym przekazem, opartym o konkretną wiedzę, o rzetelne badania, o tą umiejętność przekazu, o stosowanie środków wyrazu, które są adekwatne do sytuacji, w jakiej dzisiaj żyjemy, w takiej, a nie innej rzeczywistości technicznej. To wszystko...
No ale do tego jeszcze musi być taka wola polityczna, ale ponad podziałami.
Ale rzeczywiście, ja tu woli politycznej nie ma.
Bo też słynna ustawa o IPN swego czasu też pokazała, że też jako państwo mieliśmy z tym gigantyczny problem.
No to już jest jakby taka zupełnie inna historia, na inną rozmowę. Natomiast mówię, od 30 lat jesteśmy my sami sami sobie, jak to żabą, prawda, wsadziliśmy się do garnka i zaczęliśmy się podgrzewać i już jesteśmy prawie ugotowani, my tego nie czujemy, ale ta żabka już się prawie gotuje. No i w tym momencie jest kwestia, żeby to jednak nie gotować żabę, tylko po prostu stworzyć coś zupełnie innego, jakieś zupełnie inne mechanizmy. To jest ciekawe, no są takie państwa, które potrafią sobie z tym radzić, no popatrzmy na Niemcy, bez względu na to, kto rządzi, to jednak ta polityka niemiecka historyczna jest niesamowita, ale to nie jest jedna instytucja. To jedna instytucja to jest jakiś błąd. To jest przede wszystkim impuls społeczny. Te wszystkie hajmaty i to ja oczywiście nie oceniam tego, jako Polak mam swoje zdanie, ale mówię o skuteczności. Te tysiące czasopism, różnego rodzaju broszurek, książek, spotkań, ziomkostw i tak dalej, które niosą pamięć chociażby o niemieckim wschodzie, ale w ogóle o tej historii Niemiec. A z drugiej strony ta wspaniała państwowa polityka, która jest założona na lata. Ona się zaczęła w 60-tych latach, a swoje sukcesy zaczęła osiągać dopiero w latach 90-tych, czyli po 30 latach działalności, ale nagle z Niemców stali, mamy jakichś nazistów i tak dalej. To jest, proszę Państwa, coś niesamowitego. Jak można było z armii niemieckiej stworzyć armię nazistowską? Ale to już jest, ta rzeczywistość jest i my sami zaczynamy o tym mówić, nie rozumiejąc tego, że jest zasadnicza różnica między nazizmem i komunizmem w tym sensie, że centrala nazizmu była w Berlinie i wszyscy ci ludzie byli Niemcami, a centrala komunizmu była w Moskwie i nie wszyscy byli Sowietami i nie wszyscy jakby formalnie rzecz biorąc byli związani z państwem sowieckim, więc to jest ta zasadnicza różnica, ale my tego nie rozumiemy i wydaje mi się, że nie chcemy rozumieć, bo lepiej stworzyć fundację, ja nie chcę nazywać jej nazwy, bo to nie chodzi mi o tą konkretną fundację, ale w ogóle, że nie wiem, 100 ludzi poradzi sobie z problemem, który gdzie indziej rozwiązywano przez kilkadziesiąt lat, no ale tak jest. Nawet przykład Rumunii, o niedawno przeglądałem sobie biblioteczkę i popatrzyłem, jak to wygląda, stosunki rumuńsko-węgierskie są znane jako bardzo złe, ale to jeszcze od Ceauszesku szło i do dzisiaj jest. Rumuni są konsekwentni, mają swoją wizję dziejów rumuńsko-węgierskich i to bez względu na to, kto rządzi, czy Ceauszesku, czy Iliescu, czy kto inny, to oni to realizują, bo to jest rumuńska racja stanu.
A to znaczy, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że właśnie jest szansa na to, żeby ten taki wewnętrzny spór zamknąć i zacząć działać.
Nie sądzę. Będę tutaj pesymistą, ale wydaje mi się, że niestety już wiele rzeczy jest pozamiatanych, dlatego że nie widać, u nikogo nie widać, żadnej grupy, żadnego kierunku politycznego, żadnej partii politycznej nie widać chęci do tego, żeby stworzyć jakieś sensowne mechanizmy.
No ale był lider opozycji, były polski premier Donald Tusk, też ogłosił, że wobec tych bezczelnych kłamstw prezydenta Putina i tej rosyjskiej propagandy potrzebne jest to wspólne stanowisko polskich władz i opozycji, że nie ma miejsca na wewnętrzne spory, że to jest taka ten moment, w którym no, powinniśmy Polakach te spory zażegnać.
Jak pan o tym wspomniał, to właśnie przypomniałem sobie tą piękną przechadzkę dwóch polityków. Przypadkiem jeden nazywał się Donald Tusk, a drugi nazywał się Władimir Putin i to takie gesty, mowa ciała. To tak średnio tutaj wierzę panu przed tym, że to...
Cyniczna gra?
Nie, no chęć zaistnienia. No, chęć zaistnienia. Można walić w bęben I wykrzykiwać jakieś wojenne okrzyki, a można udawać się człowieka, który jest nastawiony konsultacyjnie. Wydaje mi się, że pan Donald Tusk szuka swojego miejsca w polityce i jest to taki kolejny kroczek do tego, żeby jednak się w tej polityce odnaleźć. Akurat tutaj nie przywiązywałbym do tego jakiejś większej wagi, bo to nie o to chodzi. Mówimy tutaj o politykach. A ja nie chcę mówić o politykach. Ja chcę mówić o społeczeństwie, o ludziach, o nas, którzy mamy swoje doświadczenie. Wystarczy przejść się po jakimkolwiek polskim cmentarzu i zobaczyć, kiedy ci ludzie tam zginęli i co się wydarzyło. I to jest dla nas jakby taka lekcja. I nie oddawajmy wszystkiego politykom, bo to nie ma sensu. Tylko wymagajmy od nich, wymagajmy, postawmy im warunki i niech to zacznie się na poziomie społecznym. Jak zacznie się na poziomie społecznym, jak zacznie się na poziomie badań podstawowych, na poziomie tej refleksji takiej naukowo-publicystycznej, nie bójmy się tej publicystyki. Wydaje mi się, że takie tezy, które są dzisiaj stawiane w publicystyce historycznej, które ktoś nazywa, że to nie jest polska racja stanu, to nie ma żadnego znaczenia. No, zadawajmy pytania i szukajmy odpowiedzi. I nawet jeżeli ktoś napisze książkę, gdzie oskarży nas o wszystkie możliwe zbrodnie, jeżeli my tę książkę przeczytamy i spuentujemy ją, zrobimy świetną recenzję, a najlepiej napiszemy 4 nowe książki, gdzie pokażemy, że ten człowiek nie ma żadnego sensu, nie mówi prawdy i jego wypowiedź nie ma żadnego sensu, to będzie więcej niż krzyczenie o polskiej racji stanu. Po prostu trzeba wrócić do tego, co...
Pytanie, czy to nas bardziej nie podzieli jako społeczeństwo i czy nas jako społeczeństwo jesteśmy na to właśnie gotowi?
A jak może nas podzielić? No, musimy dotrzeć do dokumentów. Musimy dotrzeć do jakby tej warstwy pierwotnej. No, odkopmy stodołę w Jedwabnym. Odkopmy wszystkie miejsca, które są kojarzone z jakimiś zbrodniami polskimi wobec kogoś albo kogoś wobec Polaków. Odkopmy, przebadajmy to. Zróbmy sensowne, nowoczesne badania. Kręćmy 100%, żeby nikt nie zarzucił nam jakiejś manipulacji. Idźmy do archiwów. Jeszcze żyją ludzie. Jeszcze nie, gdzieniegdzie się tam ktoś uchował. Kto coś tam pamięta, kto coś wie. Zbierajmy to wszystko i twórzmy z tego jakieś takie, no te puzelki, które stworzą jakiś sensowny obraz. On może być trudny, on może być niełatwy, ale być może wtedy sami będziemy mieli to nas oczyści, jakieś takie narodowe katarzis, na przykład ten nieszczęsne burzenie cerkwi w województwie lubelskim, co jest jakimś dla mnie zupełnym nieporozumieniem i ktoś, kto
38
twierdzi,
rok.
Tak, i ktoś, kto twierdzi, że tego nie było, no to dla mnie jest jakby nie do końca zrozumiałe. Natomiast trzeba o tym mówić, trzeba szukać, dlatego że akurat wtedy się władza wyrodziła. Dlatego mówię o swojej niechęci wobec polityków sanacyjnych, szczególnie z drugiej połowy lat 30., bo to jest już zupełna degeneracja. I to jest przykład takiej degeneracji, ale cały czas pokazujmy kontekst. No dobrze, zniszczono 120 kilka świątyń, ale powiedzmy sobie, nie wymordowano 4 milionów ludzi, co ma jakieś tam jednak znaczenie moralne i cywilizacyjne, więc jakby w tym kierunku idźmy. No, nie relatywizujmy wszystkiego, tylko pokazujmy, jak było, nawet jeżeli jest to dla nas ciężkie. Ale wtedy nikt nam nie zarzuci, że kłamiemy, no bo powiemy, no proszę bardzo, to i tamto, proszę, tu jest to, tu jest tamto, tu jest owamto, idź sobie człowieku i szukaj. I wtedy nie będzie to deklaratywne, że premier wyjdzie i powie, że Putin kłamie, ale premier wyjdzie i powie, proszę państwa, są takie i takie publikacje, proszę sobie poczytać. Jak Polski nie znacie, to wam przetłumaczymy, skoro na panią Olgę Tokarczuk podobno wydaliśmy 700 tysięcy na tłumaczenie jej książek, to dlaczego mamy nie wydać paruset tysięcy na tłumaczenie książek na rosyjski, angielski czy niemiecki, które są dla nas z naszego punktu widzenia kluczowe, ale książek w 100% opartych na prawdzie i niektóre coś tam jednak znaczą i coś pokazują.
To jednak bez wątpienia proces nie na miesiące czy nawet lata, ale znacznie
na pokolenia. To jest
okres.
Na pokolenia, ale bez tego nas nie będzie, dlatego że dzisiaj polem walki nie jest bitwa taka klasyczna, tylko polem walki jest kultura. Jeżeli na tym polegniemy, to po prostu nas jakiś czas nie będzie.
No i to tą smutną konstatacją stawiamy. Chciałoby się powiedzieć kropkę, ale znając życie i rzeczywistość polityczną, pewnie do tego tematu będziemy jeszcze także w Studiu Wschodnim i na antenie Radia Lublin wracać wielokrotnie. Oczywiście bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Lublin Studia Wschodniego był profesor Andrzej Gil z Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dziękuję i przy okazji skorzystam z tego, złożę i panu redaktorowi, i całemu zespołowi Radia Lublin oraz wszystkim naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego w nowym roku.
My również dziękujemy i wdzięczamy się też tym samym, życząc wszystkiego najlepszego panu profesorowi, naszym słuchaczom Radia Lublin Studia Wschodniego. I tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy program. Za uwagę dziękuję Krzysztof Mysiak i Tomasz Nieśpiał. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.